Dziś wieczorem przechodzimy do aspektu Chrystusa, który na pozór jest powszechnie znany i nie budzi wątpliwości. Chrystus przeklętym, który wisiał na drzewie. Kiedy po raz pierwszy spojrzałem na plan poselstwa, które przypadło mi w udziale, zastanowiłem się i powiedziałem amen. Ale co mogę na ten temat powiedzieć? Mam wiele do powiedzenia na temat minerałów, dobrej ziemi. To bogata ziemia. Ale Chrystus przeklętym, który wisiał na drzewie? Co można na ten temat powiedzieć? Powiedziałem jednak, dzięki niech będą Panu, zwłaszcza za ostatnie parę dni, które spędziłem na zagłębieniu się w ten plan. Mówię Wam, to cudowny kryształ. Cudowny kryształ. Moja żona powiedziała mi, ojej, cały czas uczymy tego szóstoklasistów. No cóż, powiedziałem, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mógł mówić do szóstoklasistów w bardzo prosty sposób. Powiedziałbym jednak, że sądzę, iż w miarę tego, jak będziemy się zagłębiać w to poselstwo dziś wieczorem, zobaczycie bardzo głębokie i dogłębne sprawy związane z tym, który jest przeklęty i zawisł na drzewie. To niesamowite, jak Mojżesz, ponownie oznajmiając przykazania, uchwały i rozporządzenia, zawarł to jedno rozporządzenie o egzekucji przestępcy, że jeśli zabijano skazańca i wieszano na drzewie, to jego zwłok nie można było pozostawiać przez noc. Należało je zdjąć, ponieważ powieszony na drzewie jest przeklęty przez Boga. Na pozór jest to tylko niewiele znaczące rozporządzenie. Nie wiem, dlaczego Mojżesz zawarł je jako jedno z rozporządzeń, które ponownie oznajmił. Ale za sprawą tego rozporządzenia została nam ukazana jedna z największych prawd w całym Nowym Testamencie o odkupieńczym dziele Chrystusa, którego On dla nas dokonał. Posiada ona głębokie znaczenie. Mam nadzieję, dzięki Pańskiemu miłosierdziu i łasce, że poprzez ten plan niebo stanie przed nami otworem. Ja sam w ciągu tych dwóch dni czułem, że chmury się rozpraszają i rozpościera się nade mną czyste niebo. Coś zobaczyłem. Powiedziałbym, że zobaczyłem i doczyniłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem w kwestii przekleństwa, w kwestii powieszenia na drzewie. A następnie, że ostatecznie wynikiem tego wszystkiego jest to, że zostajemy wprowadzeni w błogosławieństwo. Błogosławieństwo Abrahama, błogosławieństwo Ducha. Dziś wieczorem mam podwójne brzemię. Po pierwsze, abyśmy uzyskali o wiele głębsze docenienie wspaniałego odkupienia, którego dokonał dla nas Chrystus, stając się przekleństwem. Nie tylko poniósł On nasze grzechy, ale wziął na siebie przekleństwo, a nawet stał się przekleństwem. Musimy to rozważyć. Jest to bardzo istotne. Po drugie, zostaliśmy uwolnieni z przekleństwa prawa, aby radować się błogosławieństwem Abrahama, błogosławieństwem wszechzawierającego Ducha, które jest rzeczywistością dobrej ziemi, której się przypatrujemy. Przejdźmy do planu. Pierwszy punkt rzymski. W Księdze Powtórzonego Prawa 21-22-23 znajdujemy proroctwo o tym, że Chrystus będzie przeklętym, który zawisi na drzewie. Widzimy tu typ ukrzyżowanego Chrystusa, tego, który wisiał na drzewie. Było to rozporządzenie, które wypowiedział Mojżesz, będące proroctwem o Chrystusie. W Nowym Testamencie Piotr w swoim pierwszym liście 2:24 mówi, który sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli w sprawiedliwości, którego sińcami zostaliście uzdrowieni. To, co Mojżesz powiedział na temat przestępcy, skazańca powieszonego na drzewie, Piotr z pewnością zastosował do Chrystusa. Ukrzyżowanie Chrystusa stanowi wypełnienie proroctwa o powieszonym na drzewie. A. Przestępcę można było stracić przez powieszenie na drzewie. Powieszony był przeklęty przez Boga. Szczególna sprawa związana z ciałem powieszonym na drzewie polega tutaj na tym, że powieszony jest przeklęty przez Boga. Należy go zdjąć, nie pozostawiać przez noc. B. Jeśli ktoś popełnił grzech zasługujący na śmierć i zabijano go i wieszano na drzewie, tego zwłok nie można było pozostawić tam przez noc, lecz należało je pogrzebać tego samego dnia, bo powieszony na drzewie był przeklęty przez Boga. C. Pana Jezusa zabito przez ukrzyżowanie, czyli przez zawieszenie na drzewie, krzyżu, i pogrzebano w dniu ukrzyżowania. Czy myślicie, że wszystko, co zdarzyło się w związku z ukrzyżowaniem Pana, było przypadkowe? Nie. Każdy szczegół, który zdarzył się w związku z ukrzyżowaniem Pana, był zgodny z przedwiedzą Ojca i Jego zarządzeniem. W Dziejach Apostolskich 5:30 Piotr świadczył przed Sanhedrynem. Bóg naszych ojców wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawieszając go na drzewie. Wydaje się, że Piotr znał to rozporządzenie i zastosował je do ukrzyżowania Chrystusa. Świadczył o Jezusie, który został ukrzyżowany, zabity przez powieszenie na drzewie. Następnie w Dziejach Apostolskich 10:39, przemawiając z domu Korneliusza, Piotr powiedział, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił zarówno w ziemi Żydów, jak i w Jerozolimie. Jego też się pozbyli, zawieszając go na drzewie. Piotr twierdził, że to właśnie Żydzi zrobili z Jezusem, zawieszając go na drzewie. Następnie w Dziejach Apostolskich 13:29 apostoł Paweł, przemawiając w trakcie swej wyprawy misyjnej w Antiochii Pizydyjskiej, powiedział, gdy dokonali wszystkiego, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobowcu. Apostołowie zdawali sobie sprawę, że krzyż Chrystusa był tożsamy z drzewem, o którym wspomniał Mojżesz w swoim rozporządzeniu. W Ewangelii Jana 19:31 widzimy wypełnienie słów o Panu Jezusie, gdy wisiał On na krzyżu, że ponieważ był to dzień przygotowania i ciała nie należy pozostawiać na krzyżu w szabat, Żydzi poprosili Piłata o zdjęcie ciała tego samego dnia. W pełni zgadza się to z tym, co zostało powiedziane w 21 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Drugi punkt rzymski. Źródłem przekleństwa jest grzech człowieka. Gdy człowiek zgrzeszył, coś się wydarzyło. Tym, co się wydarzyło w rezultacie grzechu człowieka, było przekleństwo. Źródłem przekleństwa jest grzech człowieka. A. Bóg wprowadził przekleństwo po popełnieniu grzechu przez Adama, kiedy to powiedział: przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. Po popełnieniu grzechu przez Adama i Ewę wkroczył Bóg i przeklął węża. Nie przeklął Adama i Ewy. Przeklął ziemię, prawda? Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. Mimo że Bóg nie przeklął bezpośrednio Adama i Ewy, przeklął ziemię. Z tego powodu także my wszyscy, potomkowie Adama, pośrednio zostaliśmy wprowadzeni pod przekleństwo. Podpunkt 1. Jako potomkowie Adama, wszyscy grzesznicy są pod przekleństwem. Adam ściągnął na nas wszystkich przekleństwo. W liście do Rzymian 5:12 czytamy: dlatego jak poprzez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a poprzez grzech śmierć, i tak śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Adam jest głową rodu ludzkiego. Wszystko, co się z nim stało, zostało również sprowadzone na całą ludzkość. Tak więc poprzez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a poprzez grzech śmierć. W rezultacie śmierć przeszła na wszystkich ludzi. List do Rzymian 5:17-18. W wersecie 18 czytamy: a zatem jak poprzez jedno przewinienie zapadł wyrok ku potępieniu dla wszystkich ludzi, tak też poprzez jeden sprawiedliwy czyn spłynął dar ku usprawiedliwieniu życia dla wszystkich ludzi. Adam jest głową ludzkości. Wszystko, co się z nim stało, on został wprowadzony pod przekleństwo. I to sprowadziło przekleństwo na resztę ludzkości. Ale również w ten sam sposób, poprzez jeden sprawiedliwy czyn, którego dokonał jeden człowiek, Jezus Chrystus, który jest głową, pierworodnym całego stworzenia, głową całego stworzenia, teraz usprawiedliwienie może zostać przyniesione wszystkim ludziom. B. Ostatecznie przekleństwo to śmierć. Śmierć, wliczając w nią wszystkie inne cierpienia, to zwieńczenie przekleństwa. B. Gdy Adam zgrzeszył, ziemia z powodu przekleństwa zaczęła rodzić ciernie. Ciernie zatem to oznaka przekleństwa. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, nosił koronę z cierni. Oznacza to, że poniósł przekleństwo. Ciernie stanowiły rezultat. W rezultacie przekleństwa Bóg sprawił, że ziemia zaczęła rodzić ciernie. Trzeci punkt rzymski. Przekleństwo realizuje się poprzez prawo, gdyż ono stosuje przekleństwo. Źródłem przekleństwa jest grzech. Następnie grzech wiedzie do przekleństwa. Przekleństwo zaś stało się czymś oficjalnym za pośrednictwem prawa. Prawo więc tak naprawdę realizowało to przekleństwo. Bez prawa przekleństwa nie uważa się za przekleństwo. Grzechu nie uważa się nawet za grzech. To prawo stosowało przekleństwo wobec grzesznego człowieka. Prawo stosuje przekleństwo. W liście do Galatów 3:10 czytamy: bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem. Napisane jest bowiem: przeklęty jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w księdze prawa, by to wszystko czynić. Widać tu związek nie tylko między grzechem a przekleństwem, ale także między przekleństwem a prawem. Prawo stosuje przekleństwo. Prawo czyni przekleństwo czymś oficjalnym. A. Przekleństwo nie było czymś w pełni oficjalnym, dopóki nie zostało nadane prawo. Teraz prawo oznajmia, że wszyscy potomkowie Adama są pod przekleństwem. Apostoł Piotr zauważył typ, o którym mowa w 21 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Zobaczył, że typem ukrzyżowania Chrystusa jest powieszenie na drzewie. Paweł poszedł jeszcze dalej. Zastosował przekleństwo powiązane z powieszeniem na drzewie do prawa. Prawo uczyniło przekleństwo czymś oficjalnym. To dlatego w liście do Galatów tak bardzo zależało Pawłowi na tym, aby pomóc galackim wierzącym odwrócić się od prawa. Prawo ich odciągało. Chcieli je zachowywać, zostać przez nie wydoskonaleni. W zasadzie Paweł mówił im, dlaczego wracacie do prawa? To prawo stosuje wobec was przekleństwo. Grzech wprowadził przekleństwo, ale przekleństwo nie jest uczynione na czymś oficjalnym, dopóki nie weszło prawo. A teraz wracacie do prawa, by je zachowywać i dostajecie się pod przekleństwo. To cudowne, co tak zręcznie wprowadził Paweł. Nie tylko odniósł ukrzyżowanie Chrystusa do drzewa, ale także zastosował przekleństwo do prawa, gdyż powieszony na drzewie jest przeklęty przez Boga. Tak więc prawo, stosujące to przekleństwo, uczyniło przekleństwo czymś oficjalnym. B. Przekleństwo zatem związane z Bożym prawem. To żądanie, jakie Boża sprawiedliwość stawia grzesznikom. Prawo reprezentuje Bożą sprawiedliwość. Wiąże się z Bożymi rządami i stawia grzesznikom żądanie. To za pośrednictwem prawa przekleństwo zostało uczynione czymś oficjalnym. C. Jeśli będziemy próbowali zachowywać prawo, będziemy przebywali w upadłym ciele i samoczynnie spadnie na nas przekleństwo. Tak więc w wersecie 3:10 ponownie czytamy, bo wszyscy, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem. Napisane jest bowiem, przeklęty jest każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w księdze prawa, by to wszystko czynić. Po co więc wracać do prawa? Dlaczego chcecie ponownie dostać się pod przekleństwo? Dochodzimy teraz do najważniejszej części, sedna tego poselstwa, czwarty punkt rzymski. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Alleluja! Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się przekleństwem ze względu na nas, gdyż napisane jest, przeklęty jest każdy, kto wisi na drzewie. Prawdę mówiąc, nigdy przedtem nie widziałem tego w takim stopniu. Co to znaczy być odkupionym z przekleństwa prawa? Odkupienie to dobrze znana prawda, którą aprobuje wielu chrześcijan. Chrześcijanie śpiewają odkupiony baranka krwią. Gdyby się zapytali, od czego zostaliście odkupieni? Od czego zostaliście odkupieni? Wielu odpowiedziałoby, zostaliśmy odkupieni od naszych grzechów. Błąd. Nie zostaliście odkupieni od waszych grzechów. Odkupienie oznacza kupno, ponowny zakup. Gdy człowiek popadł w grzech, czy było to zgodne z prawem? Szatan wkroczył nielegalnie, bezprawnie, okradł nas, podstępem skłonił nas do grzechu, staliśmy się grzesznikami, nie w sposób zgodny z prawem. Staliśmy się grzesznikami, popadliśmy w grzech. Teraz jednak przyszedł Chrystus, aby nas odkupić. Nie odkupił nas od grzechu, ponieważ grzech schwytał nas nielegalnie. Załóżmy, że ukradłeś mi zegarek. Czy wracam i mówię, zapłacę ci 5, 10 dolarów, oddaj mu zegarek? Nie, ukradłeś mi go. Z jakiej racji mam ponosić pewien koszt, aby go od ciebie odkupić? Jesteś rabusiem. Zdobyłeś mój zegarek nielegalnie. Grzech schwytał człowieka nielegalnie. Toteż Chrystus nie musiał odkupić nas od grzechu. Chrystus nie odkupił nas nawet od szatana. Szatan postępuje niezgodnie z prawem. Od czego jednak zostaliśmy odkupieni? Paweł w liście do Galatów 3:13 ukazuje cudowną prawdę. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Prawo słusznie stawia człowiekowi żądanie. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, miał on go wyrażać, reprezentować. Prawo Boże stawia człowiekowi żądanie, aby wyrażał on Boga. Ale człowiek wskutek grzechu nie dosięgnął celu. Dlatego w 3 rozdziale listu do Rzymian czytamy, że człowiekowi czegoś brakuje. Człowiek zgrzeszył i brakuje mu chwały Boga. Bóg uczynił człowieka po to, aby go wyrażał. Teraz jednak, wskutek grzechu, całej ludzkości brakuje chwały Boga. Ludzie już go nie wyrażają. Prawo jednak stawia pod naszym adresem słuszne żądania. Chrystus musiał więc przyjść, aby nas odkupić. Ponieważ prawo ma określone wymagania, żądania w stosunku do grzesznego człowieka, człowiek popadł w grzech, a grzech wprowadził człowieka pod przekleństwo. Istnieje zatem przekleństwo związane z prawem. Prawo je uaktywnia, nadaje mu formalny charakter i czyni je prawnym żądaniem, stawianym pod adresem upadłego człowieka. Gdy więc Chrystus przyszedł, aby dokonać dzieła odkupienia, odkupił nas nie od grzechu, nie od mocy szatana, ale z przekleństwa prawa. Jesteśmy zbawieni od grzechu, można tak powiedzieć. Jesteśmy wybawieni od mocy szatana, możemy tak powiedzieć. Ale jesteśmy odkupieni z przekleństwa prawa. To jasne. A na krzyżu Chrystus dokonał wielkiego dzieła. Wyprowadził nas spod przekleństwa prawa, gdyż uczynił wszystko, co niezbędne, żeby ponieść nasze grzechy i usunąć przekleństwo. Bracia i siostry, na krzyżu Chrystus dokonał wielkiego dzieła. Nie wiem, na ile głębokie jest docenienie, które mamy w odniesieniu do tego wielkiego dzieła, którego dokonał dla nas Chrystus. W każdy dzień Pański przystępujemy do stołu Pańskiego, by wspominać Pana, łamać chleb, pić Jego kielich, wspominać proces, przez który przeszedł dla nas Chrystus. Ale obawiam się, że wielu z nas przystępuje do stołu Pańskiego rutynowo, wedle określonego obrządku. Tydzień po tygodniu po prostu przychodzimy, po prostu robimy to, co do nas należy, śpiewamy pieśni i powtarzamy pewne wersy. Rzadko mamy świadomość, głębokie przeświadczenie. Mam miejsce przy tym stole. Mam tu miejsce. Gdybyście zdali sobie sprawę z tego, przez co musiał Chrystus przejść, aby zdobyć dla was miejsce przy tym stole, zapłakalibyście. Jak niegodny byłem. Nie tylko zgrzeszyłem, ale podlegałem przekleństwu. Nie tylko podlegałem sądowi, ale znajdowałem się pod przekleństwem. Na upadłego człowieka nałożono przekleństwo. Wielu z nas nie miało takiej świadomości. Gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, powiedziałbym, że robimy to w nieco lekki, swobodny sposób. Niedawno, myślę, że jeden ze współpracowników podzielił się, po prostu powtarzamy coś z naszej praktyki stołu Pańskiego. Sometimes he was sitting there, tears came down. Po prostu powtarzamy. Czasami, gdy brat Lee przystępował do stołu pańskiego w tych wczesnych dniach na spotkaniu, czasami siedział, a z oczu ciekły mu łzy, ponieważ głęboko w środku miał to coś. Był poruszony łaską Bożą, miłosierdziem, które zostało rozszerzone na niego. Jak wielu roniło łzy na spotkaniu stołu pańskiego. Czy byliście poruszeni przez Pana, poruszeni dziełem Chrystusa na krzyżu, że stał się przekleństwem ze względu na was? Święci, nadal mam wielkie brzemię o spotkanie stołu pańskiego. Na spotkanie stołu pańskiego, które mamy co tydzień, powinno nas przepełniać głębokie przeświadczenie do tego stopnia, że po prostu zaczniemy wybuchać chwałą i dziękczynieniem dla Pana. Nie wypływa to z obowiązku, że przychodzimy, śpiewamy pieśni i powtarzamy pewne wersy. Po prostu przepełnia nas od wewnątrz pewne przeświadczenie. Jesteśmy poruszeni wielkim dziełem, które Chrystus uczynił dla nas na krzyżu. Zasługiwaliście na śmierć, na powieszenie. To wy powinniście tam zawisnąć. Chrystus jednak ze względu na nas został powieszony, a nawet stał się przekleństwem ze względu na nas. Wielu z nas dorastało w kościele, na spotkaniach dziecięcych, jako dziecko kościoła. Nie przechodziliśmy przez świat, jak niektórzy z nikczemnych grzeszników w świecie, którzy zostali zbawieni. Ja też dorastałem w kościele. Gdy przystępowałem do stołu, nie doznawałem wielu uczuć. Ale niektórzy z tych, którzy niegdyś byli nikczemnymi grzesznikami, gdy przystępowali do stołu, doznawali wielu uczuć. Ponieważ wiedzieli, jak strasznymi byli ludźmi i w jaki sposób Chrystus ich zbawił. Bracia i siostry, naprawdę nie ma to znaczenia, czy przechodziliście przez świat w ten sposób, czy też przetrwaliście jako dobrzy chłopcy, dobre dziewczyny na spotkaniu dziecięcym i później. Już samo ujrzenie tej wspaniałej prawdy o Chrystusie, który stał się dla nas przeklęty, poniósł nasze grzechy, stał się przekleństwem, powinno nas poruszyć. Modlę się o to, aby Duch w tych dniach nas uwrażliwił, wzbudził u nas określone uczucia w odniesieniu do dzieła Chrystusa. Gdy przystępujemy do stołu pańskiego, nie powinniśmy być pozbawieni uczuć, jak gdyby było to coś pospolitego, zwykłego. Za każdym razem, gdy siedzimy przy stole pańskim, wpatrując się w symbole, powinniśmy być pełni uczuć. Ktoś poniósł pewien koszt. Kogoś powieszono na drzewie. To ja powinienem tam być. To ja zasługiwałem na przekleństwo. Ale On zajął moje miejsce. B. Sam Chrystus. Sam Chrystus poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. Wciąż mówimy o tym, że Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Musicie przestudiować wszystkie te podpunkty, aby zobaczyć, co to znaczy, że Chrystus odkupił nas z prawa, stając się przekleństwem ze względu na nas. Po pierwsze, poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. Czy możecie ponieść swój grzech? Czy możecie ponieść grzechy innych? Nie. Nie nadajcie się do tego. Ale oto ten w całym wszechświecie jest ktoś, kto się nadaje do tego, by ponieść grzechy całej ludzkości. To nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jest On doskonały, bez skazy, sprawiedliwy. Jest jedynym sprawiedliwym. Nie ma takiego na całej ziemi, jak mówi Paweł, nie ma sprawiedliwego, ani nawet jednego. Tylko Chrystus jest sprawiedliwym. Tylko On jest głową całego Bożego stworzenia. Tak jak Adam był głową starego stworzenia. Nasz Chrystus nadaje się do tego, aby Bóg włożył na Niego grzech całej ludzkości. Był on sprawiedliwym, doskonałym i był głową całego rodzaju ludzkiego. Nadaje się on do tego, by ponieść wszystkie nasze grzechy w swoim ciele. Słowo drzewo w pierwszym liście Piotra 2,24 oznacza krzyż wykonany z drewna, rzymskie narzędzie do wykonywania kary śmierci, wykorzystywane przy egzekucji złoczyńców, zgodnie z proroctwem zawartym w Księdze Powtórzonego Prawa 21,23. Także w innych wersetach Nowego Testamentu krzyż nazwany jest drzewem. Mniej więcej w czasach Chrystusa cesarstwo rzymskie przyjęło tę metodę egzekucji, wykonując na przestępcach wyrok śmierci przez powieszenie na krzyżu. Dokonało się to całkowicie zgodnie z Bożą suwerennością. Wcześniej nie tracili oni przestępców w ten sposób. Później jednak, mniej więcej w czasach Chrystusa, państwo rzymskie postanowiło stosować tę karę, tę metodę karania do wykonywania egzekucji złoczyńców i to właśnie przytrafiło się Chrystusowi. Dwa, gdy Chrystus wisiał na krzyżu, Bóg wziął wszystkie nasze grzechy i włożył je na Baranka Bożego. Święci, nie musicie już nieść swoich grzechów. Bóg włożył wszystkie nasze grzechy na Baranka. Oto Baranek Boga, który zabiera grzech świata. Jest tu wielu młodych ludzi. Mam nadzieję, że Pan do nas przemówi, także poprzez to poselstwo, w sprawie grzechu. Ponieważ w dzisiejszym wieku grzech jest całkowicie umniejszany, ignorowany. Czym jest grzech? Niewinne kłamstewka to nie grzech. Taktyka szatana w tych dniach polega na odkładaniu na bok Bożego Słowa. Ponieważ gdy czytacie Biblię, grzech zostaje wyraźnie tam ukazany, podlega Bożemu sądowi. A teraz ludzie po prostu odkładają na bok Boże Słowo. Piszą na nowo własne prawo. Kto miał poczucie grzechu? Kto odczuwa, że jest grzeszny? Gdy przyglądam się dzisiejszemu społeczeństwu, dochodzę do wniosku, że kwestia grzechu jest coraz bardziej lekceważona. Cieszę się, że na tym szkoleniu zajęliśmy się sprawą Bożych rządów. Jedną ze spraw, które zobaczyliśmy, jest to, że musimy nauczyć się bać Boga, bać się Go, odczuwać bojaźń Bożą. To nasza ochrona, to dla nas mądrość. Kiedy myślicie, ja nie grzeszę, czym jest grzech, to coś staroświeckiego, wszyscy żyjemy w ten sposób. Mówię wam, tendencja, jaka się zarysowuje w tym wieku, jest straszna. Dlatego od pewnego już czasu mówię świętym, zwłaszcza młodym rodzicom, pomagajcie swoim dzieciom czytać Biblię. Wy sami musicie ją czytać i czytajcie ją im. Czytajcie pierwszy rozdział Listu do Rzymian. Czytajcie drugi rozdział Listu do Rzymian. Czytajcie o tym, jak Bóg zapatruje się na sprawę grzechów. Musimy uwrażliwić sumienia naszych młodych ludzi, dzieci, wnuków na sprawę grzechu. Jeśli tego nie zrobimy, niebawem będą żyli tak jak wszyscy inni. Wszystko jest w porządku. Ja jestem w porządku, ty jesteś w porządku, wszyscy są w porządku. Nie. Chrystus jest naszą ofiarą za grzech. Poniósł nasze grzechy. Bóg włożył grzech całej ludzkości na Niego jako Baranka Bożego. W Księdze Izajasza 53,6 czytamy: wszyscy popłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Jahwe obdarzył go winami, Jahwe obarczył go winami nas wszystkich. 3. Chrystus raz umarł, aby ponieść nasze grzechy i wycierpiał za nas sąd na krzyżu. Śmierć Chrystusa jest tak skuteczna, nie musi on tego powtarzać. Raz umarł i było to skuteczne w Bożych oczach. Raz umarł, wycierpiał sąd ze względu na nas. W liście do Hebrajczyków 9,28 czytamy: tak też Chrystus raz złożony w ofierze, aby ponieść grzechy wielu. Nie musi on tego powtarzać. Jego dzieło jest skuteczne. Raz na zawsze zabrał nasze grzechy. Alleluja! Święci, to pierwszy krok, jaki wykonał On, aby nas odkupić z przekleństwa prawa dzięki temu, że poniósł nasze grzechy. 4. W śmierci Chrystusa umarliśmy grzechom, abyśmy mogli żyć w sprawiedliwości. Bardzo mi się podoba werset z pierwszego listu Piotra 2:24, który sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, abyśmy umarszy grzechom żyli w sprawiedliwości, którego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Wielu zna aspekt Chrystusa, który zabiera nasze grzechy poprzez swoje odkupienie, rozprawia się z naszymi grzechami. Istnieje jednak pewien aspekt, tak naprawdę jest to ważniejszy rezultat. Wynikiem odkupieńczego dzieła Chrystusa jest to, abyśmy żyli w sprawiedliwości. Sprawiedliwość wiąże się z Bożymi rządami. Żyć w sprawiedliwości znaczy żyć sprawiedliwie Bogu. Człowiek został uczyniony na Boży obraz, żeby wyrażać Boga i Go reprezentować. Jeśli człowiek żyje inaczej, jest to niesprawiedliwe. Jeśli człowiek wyraża siebie samego, jest to niesprawiedliwe. Chrystus poszedł na krzyż, aby ponieść nasze grzechy, nie tylko po to, aby rozprawić się z naszymi grzechami, ale także po to, abyśmy mogli żyć w sprawiedliwości. Możemy żyć, zostać wprowadzeni do sfery Bożej sprawiedliwości w Jego Królestwie, aby żyć sprawiedliwie Bogu. Oznacza to żyć w sposób odpowiadający normom Bożej sprawiedliwości. To rezultat Jego odkupienia. To coś pozytywnego. Nie tylko wybawił On nas z grzechu, ale chce tak, żebyśmy żyli sprawiedliwie Bogu. Po prostu żyli. Tak więc dzięki temu, że zostaliśmy wybawieni z grzechu poprzez Jego odkupieńcze dzieło, możemy żyć sprawiedliwie. Możemy żyć Bogu według Jego sprawiedliwych norm. C. Kiedy Chrystus poniósł nasze grzechy, zabrał także nasze przekleństwo. Poniósł nasze grzechy, zabrał także nasze przekleństwo. 1. Wskazuje na to krona ścierni. Ponieważ ciernie są znakiem przekleństwa, noszenie korony ścierni przez Chrystusa wskazuje, że zabrał On nasze przekleństwo na krzyż. Nie tylko poniósł nasze grzechy, wziął na siebie także przekleństwo. 2. Ponieważ Chrystus został przeklęty zamiast nas, spełnione zostało żądanie prawa i mógł On nas odkupić z przekleństwa prawa. Nie tylko poniósł nasze grzechy, poniósł także przekleństwo, które weszło w skutek grzechu, abyśmy mogli zostać uwolnieni z przekleństwa prawa. 3. Podczas gdy prawo potępia i czyni przekleństwo czymś oficjalnym, Chrystus przez swoje ukrzyżowanie odkupił nas z przekleństwa prawa. Śmierć Chrystusa całkowicie spełniła sprawiedliwe wymogi Boga. Gdy Chrystus wisiał na krzyżu, został włożony na Niego grzech człowieka, a następnie nosił On koronę cierniową. Poniósł także Boże przekleństwo, które znajdowało się na ludzkości. Sprawiedliwy wymóg Boga, zgodnie z Jego prawem, został całkowicie spełniony przez tego sprawiedliwego, który niesie grzechy całej ludzkości, a także niesie teraz przekleństwo, abyśmy mogli zostać uwolnieni z przekleństwa prawa. Święci, czyż nie jest to dobra nowina? To wielka, wspaniała nowina. Już nie podlegamy grzeszowi. Już nie jesteśmy pod Jego przekleństwem. Jezus Chrystus, sprawiedliwy, poniósł całe przekleństwo prawa. Nie tylko zabrał moje grzechy, poniósł także przekleństwo. Tak więc przekleństwo nie znajduje się już na nas. Nie jesteśmy już pod przekleństwem, bracia. Alleluja! Cztery. Z przekleństwem, będącym następstwem upadku Adama, rozprawiło się Chrystusowe odkupienie. Teraz, gdy śpiewacie odkupiony, odkupiony, doznajcie o wiele więcej uczuć, od czego jesteście odkupieni. Odkupieni z przekleństwa prawa. Bóg włożył grzech na Niego. Włożył też na Niego przekleństwo. Chrystus zabrał to wszystko. Ale to jeszcze nie wszystko. D. Chrystus nie tylko odkupił nas z przekleństwa, lecz sam stał się ze względu na nas przekleństwem. Wskazuje to, że Bóg zupełnie go opuścił. Nie możemy nawet sobie wyobrazić, jak Bóg mógł opuścić Chrystusa. Jak byście się czuli, gdyby rodzice was porzucili? Myślę, że czulibyśmy się strasznie. Tata mnie opuścił. Gdy Chrystus wisiał na krzyżu, grzechy całej ludzkości znajdowały się na Nim i przekleństwo także zostało włożone na Niego, a nawet On sam stał się przekleństwem. W takim stopniu, że Bóg musiał go opuścić. Z teologicznego punktu widzenia trudno to zrozumieć. Jak Bóg mógł opuścić, porzucić tego ukochanego Syna Bożego? No cóż, w taki oto sposób dokonał On dzieła odkupienia w takim właśnie stopniu. Nie tylko zabrał nasze grzechy, poniósł nas krzyż. On sam stał się tym przekleństwem. To dlatego na krzyżu, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza 15:33-34, gdy nadeszła szósta godzina, ciemność ogarnęła całą tę ziemię aż do dziewiątej godziny. O dziewiątej godzinie Jezus zawołał donośnym głosem Eloi, Eloi, lama sabachthani, co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Cóż za agonia, cóż za ból odczuwał Jezus, gdy wisiał na krzyżu. Ojciec go opuścił, porzucił. Te trzy godziny, od południa do trzeciej po południu, to najczarniejsza godzina. Najbardziej przejmujący ból, jaki odczuwał ten wspaniały, doskonały Bóg-człowiek. Jeden, Bóg osądził Pana Jezusa, aby dokonało się odkupienie i uznał Go za naszego zastępcę, który cierpiał za nas grzech. Na krzyżu rozprawiono się z naszym grzechem, grzechami i wszystkim, co negatywne, a Bóg z powodu naszego grzechu opuścił Zbawiciela niewolnika. A Bóg opuścił Chrystusa na krzyżu, ponieważ zajął On miejsce grzeszników, poniósł nasze grzechy i został dla nas uczyniony grzechem. Wiemy, że Chrystus wisiał na krzyżu przez 6 godzin, od 9 do 15. Przez pierwsze 3 godziny ludzie Go wyśmiewali, prześladowali, niesprawiedliwie traktowali. I gdy tam przebywał, pomimo całego wyśmiewania, prześladowania ze strony ludzi, znosił wszystkie upokorzenia. Ojciec nadal był z Nim. Radował się obecnością Ojca pośrodku całego wyśmiewania i prześladowania z rąk ludzi. Ale od południa do trzeciej po południu, przez ostatnie 3 godziny, Bóg go opuścił. Ponieważ w ciągu tych 3 godzin w Bożych oczach był On jedynym grzesznikiem w całym Wszechświecie. Poniósł On na sobie wszystkie grzechy ludzkości. Bóg w ramach swoich sprawiedliwych rządów musiał go opuścić. W aspekcie ekonomicznym Chrystus stał się przekleństwem. Nie tylko poniósł przekleństwo, stał się nim i Bóg go opuścił. Drugi list do Koryntian 5:21 to, jeśli o mnie chodzi, jeden z najtrudniejszych wersetów do zrozumienia. Paweł mówi w nim, on tego, który nie znał grzechu, ze względu na nas uczynił grzechem. Ten ktoś, sam Syn Boży, nie miał nic wspólnego z grzechem. Nie znał grzechu. Ale w trakcie tych 3 godzin na krzyżu, jako ofiara za grzech, niosąc grzech całej ludzkości, w Bożych oczach był on grzechem. Został uczyniony grzechem. Jak wynika z listu do Rzymian 8:3, był on w podobieństwie ciała grzechu. Niemniej jednak, jako pierwszy, jako głowa całej ludzkości, poniósł on grzechy, poniósł przekleństwo, stał się przekleństwem. Został uczyniony w Bożych oczach grzechem ze względu na nas, mimo tego, że nie znał grzechu. Nie miał nic wspólnego z grzechem, dzięki czemu możemy się stać Bożą sprawiedliwością w Nim. B. W oczach Boga Chrystus stał się wielkim grzesznikiem i Bóg osądził Go, naszego zastępcę, za nasze grzechy. Możemy nie być w stanie tego zrozumieć naszym ograniczonym umysłem, ale mam nadzieję, bracia i siostry, że zobaczymy w duchowej sferze, iż istnieje ktoś taki, kto poniósł nasze grzechy, kto wziął na siebie nasze przekleństwo, a nawet stał się przekleństwem ze względu na nas i posunął się aż do tego, że cierpiał odrzucenie ze strony Boga. Bóg go opuścił. Cóż to było za cierpienie? Naprawdę był on w Bożych oczach grzesznikiem, jedynym grzesznikiem ze względu na dokonanie Bożego odkupienia. C. W oczach Boga Chrystus był naszym zastępcą, wręcz grzechem. Dlatego Bóg go osądził, a także opuścił. 3. Ponieważ Chrystus poniósł nasze grzechy i został dla nas uczyniony grzechem, Bóg, osądzając go jako naszego zastępcę, opuścił go w aspekcie ekonomicznym. A? Pan Jezus narodził się ze zdradzającego ducha, boskiej esencji, istoty, który nigdy go nie opuścił w aspekcie istotowym. Chrystus narodził się z Ducha Świętego. To była Jego esencja, budulec. Narodził się z Ducha, który był w Nim. B. Kiedy Pan Jezus, Bóg człowiek, umarł na krzyżu, poddany Bożemu sądowi, miał w sobie Boga w aspekcie istotowym jako swoją boską istotę. Niemniej jednak sprawiedliwy i dokonujący sądu Bóg opuścił go w aspekcie ekonomicznym. To dlatego zawołał on: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Podczas swego ziemskiego życia, w trakcie 33,5 roku na ziemi, zawsze mówił ludziom: mój ojciec jest ze mną. Nigdy nie uczyniłem niczego w oddzieleniu od mego ojca. Zawsze jestem z moim ojcem. Ojciec jest ze mną. Ale w ciągu tych 3 godzin, ostatnich 3 godzin na krzyżu, uświadomił sobie, że ojciec go opuścił. Oczywiście nie opuścił go w aspekcie istotowym, ale w aspekcie ekonomicznym. Ojciec nigdy nie mógłby go opuścić w aspekcie istotowym. Duch Święty był w nim. Ale w aspekcie ekonomicznym, w ciągu tych 3 godzin, ojciec naprawdę go opuścił, ponieważ był on grzesznikiem. Był tą jedyną ofiarą za grzech, niosąc grzech całej ludzkości. Bóg go opuścił. 1. Ponieważ Pan Jezus począł się z Ducha Świętego i narodził się z Boga i z Bogiem, Duch Święty był wewnętrzną esencją Jego boskiej istoty. Dlatego Bóg nie mógł go opuścić w aspekcie istotowym. 2. Bóg opuścił Chrystusa w aspekcie ekonomicznym, kiedy opuścił go Duch, który uprzednio stąpił na niego ekonomiczna moc, potrzebna do realizacji jego posługi. Jednak esencja Boga pozostawała w jego istocie i dlatego umarł on na krzyżu jako Bóg człowiek. Alleluja! Ten, który wisiał na krzyżu, to wspaniały Bóg człowiek. On jest Bogiem. Nikt nie może uśmiercić Boga. Mimo to, powieszony na krzyżu to sam Bóg. To dlatego Charles Wesley ułożył ten hymn: Nieśmiertelny poniósł śmierć. Jak nieśmiertelny mógł ponieść śmierć? To sprzeczność. Jeśli jesteś nieśmiertelny, oznacza to, że nie możesz umrzeć. Tutaj jednak nieśmiertelny poniósł śmierć, ponieważ umierał jako Bóg człowiek. Jako człowiek był grzesznikiem, który poniósł nasze grzechy. Bóg musiał go opuścić w trakcie tych ostatnich 3 godzin. Ale był on także Bogiem w swojej esencji, istocie. Chwała Panu za tego wspaniałego Boga człowieka, który dokonał tego wspaniałego odkupienia. E, w swoim człowieczeństwie, jako nasienie Abrahama, Chrystus został ukrzyżowany i stał się ze względu na nas przekleństwem, aby odkupić nas z przekleństwa prawa. Tu ponownie ten wspaniały apostoł Paweł zręcznie, cudownie odniósł przekleństwo do powieszonego na drzewie, stosując to do ukrzyżowanego Chrystusa, który odkupił nas z przekleństwa prawa. Apostoł połączył to z prawem i wprowadził błogosławieństwo Abrahama. Wprowadził Abrahama obietnicę, którą Bóg złożył Abrahamowi, z mało miejsce 430 lat przed nadaniem prawa. Prawo uczyniło przekleństwo czymś oficjalnym, ale wtedy Paweł cofnął zegar historii o 430 lat przed prawem do Abrahama, przypominając nam o obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi na temat nasienia błogosławieństwa i połączył nas z Chrystusem, który odkupił nas z przekleństwa prawa, abyśmy radowali się błogosławieństwem Abrahama. Czyż to nie cudowne? Nie sądzę, że szóstoklasiści mogą to zrozumieć. To niesamowite, w jaki sposób Paweł połączył Abrahama z odkupieniem Chrystusa, który nas uwalnia z przekleństwa prawa, stając się tym, który wisiał na drzewie, wypełniając typ, o którym mówił Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Tak więc Paweł przypomniał nam, że Bóg złożył obietnicę Abrahamowi. Na jego obietnicę składa się nasienie i ziemia. I jedno i drugie przedstawia formę typu Chrystusa. Chrystus jest nasieniem. Chrystus jest ziemią. I ten Chrystus, jako ten wspaniały Bóg człowiek, przyszedł. Poszedł na krzyż, niosąc nasze grzechy i przekleństwo, i stał się przekleństwem. Naprawdę jest nasieniem Abrahama. Może więc zabrać nasze grzechy, by nas uwolnić z przekleństwa, abyśmy radowali się błogosławieństwem Abrahama. To cudowne. 1. Wersety 22:17-18a i 28:14 z Księgi Rodzaju to proroctwo o tym, że nasienie Abrahama będzie wielkim błogosławieństwem dla całej ludzkości, ponieważ za sprawą jego nasienia wszystkie narody będą błogosławione. 2. Chrystus, nasienie Abrahama, przyniósł nam Boga i nas Bogu, abyśmy radowali się Bożym błogosławieństwem. 3. Abraham taką otrzymał obietnicę. Sam Bóg przyjdzie, by być nasieniem Abrahama i nasienie to będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów dzięki temu, że stanie się wszechzawierającym duchem, którego ludzkość będzie mogła przyjąć. Ostatecznie więc odkupienie Chrystusa służy nie tylko załatwieniu sprawy naszych grzechów. Wziął na siebie przekleństwo, stał się przekleństwem, aby spełnić wszelki sprawiedliwy wymóg Boga, aby nas odkupić z przekleństwa prawa i aby wrócić do pierwotnego przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, dzięki czemu możemy uczestniczyć w tym błogosławieństwie. Odkupienie Chrystusa ma na celu nie tylko zajęcie się problemem naszych grzechów, ale przyprowadzenie nas do radowania się przymierzem, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, dzięki czemu możemy się radować obietnicą Ducha. Alleluja! Teraz piąty, ostatni punkt rzymski. Jako nasienie Abrahama Chrystus został uczyniony dla nas przekleństwem. Ten, który poniósł przekleństwo, ten, który dokonał tego odkupienia, aby nas odkupić z przekleństwa prawa, nie zapominajcie, kim on jest. Nie tylko dobrym człowiekiem, nie tylko sprawiedliwym człowiekiem, jest on nasieniem Abrahama. A błogosławieństwo Abrahama to błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi dla wszystkich narodów ziemi. B. Obietnica ta się wypełniła. Jak się ona wypełniła? Obietnica złożona Abrahamowi się wypełniła dzięki przyjściu Chrystusa. Tym nasieniem, tą ziemią był Chrystus. Dzięki wcieleniu Chrystusa obietnica ta się wypełniła i błogosławieństwo to przyszło do narodów w Chrystusie dzięki Jego odkupieniu, którego dokonał na krzyżu. Chrystus nie mógł nas po prostu przywieźć do uczestnictwa w błogosławieństwie Abrahama. Zdawał sobie sprawę, że jesteśmy pod przekleństwem prawa. Dopóki pod nim jesteśmy, nie jesteśmy wolni i nie możemy uczestniczyć w Jego błogosławieństwie. Dlatego On sam musiał przyjść, by dokonać odkupieńczego dzieła i stać się przekleństwem, dzięki czemu mógł On spełnić sprawiedliwy wymóg Boga według Jego prawa, tak iż my wszyscy, grzesznicy, będący pod przekleństwem, możemy teraz zostać uwolnieni. Teraz jesteśmy wolni i możemy uczestniczyć w obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi i radować się nią, czyli uczestniczyć w obiecanym duchu i radować się nim. C. Kontekst listu do Galatów 3:14 wskazuje, że błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi dla wszystkich narodów i które wierzący otrzymali przez wiarę w Chrystusa, to duch. Obietnica Ducha nie odnosi się do obietnicy, jaką złożył Duch. Nie. Przeciwnie, obietnica Ducha odnosi się do Ducha jako obietnicy. Obiecany Duch, sam Duch jest obietnicą. To cudowne, że Paweł posiadał tego typu wizję, objawienie i połączył obietnicę, którą Bóg złożył Abrahamowi, która w aspekcie fizycznym odnosiła się do nasienia i ziemi, z duchem. Jest to przewspaniałe. To dlatego w liście do Galatów Paweł miał tak wielkie brzemię o tamtejszych wierzących, których tak ciągnęło do prawa i którzy nadal próbowali je zachowywać. To dlatego w rozdziale 3 powiedział im w wersecie 2: chcę się od was dowiedzieć, czy otrzymaliście ducha z uczynków prawa, czy ze słuchania wiary. A w wersecie 5: ten więc, który obficie zaopatruje was w ducha i dokonuje wśród was przejawów mocy, czyni to z uczynków prawa, czy ze słuchania wiary. Dlaczego nadal ciągnie was do prawa? Prawo was potępia, nakłada na was przekleństwo, a tak długo, jak jesteście pod przekleństwem, nie macie nic wspólnego z błogosławieństwem Abrahama. Chrystus stał się dla nas przekleństwem, zawisł na drzewie. Zgodnie z tym rozporządzeniem w Księdze Powtórzonego Prawa, każdy powieszony na drzewie jest przeklęty przez Boga. Tak więc był on pod Bożym przekleństwem. Stał się Bożym przekleństwem i poniósł nasze przekleństwo. Tak więc nie wracajcie do prawa i nie bądźcie już pod Jego przekleństwem. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, dzięki czemu możemy zostać uwolnieni i radować się błogosławieństwem Abrahama.
Alleluja!
O, Duch! Pawłowi tak bardzo na tym zależało. Zapomnijcie o prawie. Po prostu przyjmujcie Ducha. Zaopatrujcie się w Ducha. Ten Duch, zgodnie ze zrozumieniem Pawła, jest rzeczywistością dobrej ziemi obiecanej Abrahamowi. Tak, dobra ziemia to Chrystus. Zobaczyliśmy wszechzewierającego Chrystusa. Paweł uświadamia sobie jednak, że jest on nie tylko Chrystusem, ale ucieleśnieniem trójjedynego Boga, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, który stał się zwieńczony jako Duch. Ten życiodajny, zwieńczony, wszechzawierający, złożony Duch jest rzeczywistością dobrej ziemi. Jeden, fizycznym aspektem błogosławieństwa, które Bóg obieca Abrahamowi, była dobra ziemia, stanowiąca typ wszechzawierającego Chrystusa. Dwa, Duch to złożony Duch, czyli sam Bóg, który w swej Trójcy został przetworzony poprzez wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wniewstąpienie i zstąpienie, abyśmy przyjęli Go jako nasze życie i wszystko dla nas. Trzy, ponieważ Chrystus urzeczywistnia się jako wszechzawierający życiodajny Duch, błogosławieństwo obecnego Ducha pokrywa się z błogosławieństwem dobrej ziemi. Tak naprawdę Duch, urzeczywistnienie Chrystusa w naszym doświadczeniu, jest dobrą ziemią. Dobra ziemia, którą ujrzeliśmy pod kątem jej płodów, minerałów, z całą jej wszechzawieralnością i wszechrozległością, urzeczywistnia się teraz jako ten wspaniały Duch. Ostatni Adam stał się życiodajnym Duchem. Praktycznym radowaniem się wszechzawierającą ziemią pod względem doktrynalnym jest ten wszechzawierający Chrystus. Natomiast w doświadczeniu, subiektywnie, ten Chrystus urzeczywistnia się dzisiaj jako życiodajny Duch. To dlatego Paweł w swojej wykładni, jakkolwiek to nazwiecie, to jak on to wykłada, cudownie łączy wszystkie te rzeczy. Chrystus przyszedł, aby nas odkupić spod prawa. Nie tylko poniósł nasze grzechy, poniósł przekleństwo, stał się przekleństwem, ponieważ zdawał sobie sprawę, że cała ludzkość jest nie tylko grzeszna. Zostaliśmy umieszczeni pod przekleństwem. Jedynym sposobem jest to, że ktoś spełni ten wymóg prawa. Aby więc prawo zostało wypełnione, stał się przekleństwem, a według prawa również my, którzy byliśmy pod przekleństwem, musimy zostać uwolnieni. Stał się on dla nas przekleństwem, spełnił wymóg Bożego prawa. Teraz, na podstawie Bożego prawa, musimy zostać uwolnieni i zostajemy uwolnieni z przekleństwa prawa, abyśmy mogli się radować obietnicą, błogosławieństwem Abrahama, którą to obietnicą i błogosławieństwem w doświadczeniu jest po prostu ten wszechzawierający, złożony Duch. Cztery. Na wieki będziemy się cieszyć duchowym błogosławieństwem. Odziedziczymy Ducha zwieńczonego, przetworzonego, trójjedynego Boga, który jest naszym dziedzictwem. Pięć. W nowym niebie i nowej ziemi, w Nowej Jerozolimie, będziemy się radowali przetworzonym, trójjedynym Bogiem, który jest wszechzawierającym, zwieńczonym, życiodajnym Duchem. W Księdze Objawienia 22:1 czytamy: pokazał mi rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wypływającą w stronę Boga i Baranka. To nic innego jak przetworzony trójjedyny Bóg, wypływający jako Duch, by dotrzeć do nas, zaopatrzyć nas, abyśmy Go żyli, radowali się Nim, zyskiwali zaopatrzenie na wieki. Przechodzimy do ostatniego punktu. Przeczytajmy go razem. Nasze chrześcijańskie życie jest dzisiaj życiem przyjmowania Ducha poprzez wiarę. Jakim życiem jest dziś nasze życie? Życiem przyjmowania Ducha poprzez wiarę. Mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałem dziś wieczorem na temat tego, co wydarzyło się na krzyżu, że nie powiecie, o, to stara historia, tylko opowieść. Musi to przelać się w nas poprzez wiarę. Za każdym razem, gdy przystępujemy do stołu pańskiego, powinniśmy mieć przed oczami tego typu wizję. że gdy siedzimy ze świętymi, patrząc na symbole, przepełni nas chwała, składamy Mu dzięki za wielkie dzieło, które uczynił dla nas Chrystus. Jakże moglibyśmy powstrzymać naszą chwałę, cześć, za to wielkie zbawienie okazane nam. Nie jesteśmy już pod przekleństwem prawa. Nie musimy dłużej nieść swoich grzechów. Chwała Panu za baranka Bożego. Chwała Panu za tego wspaniałego Boga człowieka, bo On wręcz skory do tego, by Bóg go opuścił, żeby spełnić ten wymóg prawa, byśmy mogli zostać uwolnieni. Dziś Duch jest naszym działem. Jest On rzeczywistością tej wszechzawierającej ziemi. Oto nasze życie codzienne. Oto wieczna Boża ekonomia. Oto co Bóg zamierzał od samego początku, gdy stworzył człowieka. Chciał, aby człowiek się nim radował, obierając tego przetworzonego, zwieńczonego, trójjedynego Boga za swoje wszystko. Powiedzmy trzy razy Alleluja. 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 Nie mogę w to uwierzyć. Skończyłem przed czasem. Pomódlmy się przez minutę z osobami siedzącymi obok.